Bogu, witam Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy już o Duchu Świętym, słyszeliśmy o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, słyszeliśmy o tym, że możemy przychodzić do naszego Boga jako do Ojca. I kiedy dzieci przychodzą, dziecko przychodzi do swojego ojca, to po co przychodzi? Różnie bywa, tak. No, ale bardziej konkretnie bym prosił, jeśli można. Po co przychodzi syn czy córka do swojego ojca? Przeważnie ma jakąś sprawę, nie? I myślę, że to no jest taki wiek szczególny, kiedy dzieci mają mnóstwo różnych pytań, tak? I myślę, że no, ojcowie trochę się boją tego, bo to pytania są takie, że można zamęczyć człowieka na śmierć, ale przeważnie jest tak, że mają sprawę, mają jakąś prośbę, coś chcą, prawda? I tak sobie myślałem, że dużą część życia jako dzieci spędzamy właśnie na takim proszeniu, na załatwianiu, bym powiedział, tak, różnych spraw, prawda? I nawet jest tak, że kiedy dziecko wie, że ojciec ma takie i takie zdanie w tej sprawie, to i tak usiłują coś tam nieraz wskórać, prawda? A nuż coś się zmieni. Czy my jako ojcowie, czy rodzice spełniamy każdą prośbę naszych dzieci? Każdą? Czemu? Przecież
one nie wiedzą, że to jest na nich dobre.
Przecież one tak ładnie mówią: tatusiu, ja cię tak proszę. I ojciec, który kocha, czy rodzice, którzy kochają, właśnie kierowani tą miłością, tą szczególną relacją do dziecka, nie zawsze dają to, co dziecko chce. Dzisiaj chciałem trochę o tym powiedzieć i przeczytać takie dwa miejsca w Biblii. To, co Grzesiek wcześniej mówił, że można bardzo tak manipulować Bożym Słowem. Można mówić, no przecież jest napisane: proście, a będzie wam dane. Prawda? Ale Boże Słowo jest wspaniałe też w tym sensie, że ono samo siebie komentuje, samo siebie uzupełnia. Żaden werset wyrwany z kontekstu, on tak naprawdę nic nie można na nim zbudować. Żadnej nauki, czy nie powinno się tego robić. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Werset, fragment, który mówi właśnie o tym, zatytułowany jest Zachęta do modlitwy i mówi właśnie w taki, Jezus mówi w taki jednoznaczny sposób, prawda? Proście, módlcie się, chodźcie, nie bądźcie tacy nijacy, tacy bez, no, wiecie, dzieci potrafią być bardzo konkretne, prawda? Można powiedzieć do bólu konkretne, jak coś chcą, no to będą chodzić, drążyć i czasami mieliśmy, tak, czy mamy tego dosyć już, jest to męczące, ale Jezus właśnie zachęca też, żebyśmy mieli taką postawę. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i od 7 wersetu przeczytamy kawałek, fragment Bożego Słowa. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Albo jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. I tutaj mamy zachętę do tego, żebyśmy prosili, żebyśmy chodzili, żebyśmy byli właśnie takimi ludźmi, którzy proszą. Którzy proszą. Wiecie, my w naturze mamy to, że my nie lubimy prosić, prawda? Bardzo często, znaczy może nie często, ale ja się spotykam z takimi postawami, że no człowiek nigdy o nic nie prosiłem. Nigdy. To jest taka, można powiedzieć, taka moja cecha, taka duma moja, że ja mogę się pochwalić tym, że nigdy o nic nie musiałem nikogo prosić. Dlaczego? Bo jestem taki zaradny, mądry, genialny i tak dalej, że wszystko sam, to wszystko sam. I to jest jedna z rzeczy, którą człowiek musi w sobie złamać, kiedy przychodzi do Boga, bo sam sobie grzechów nie jest w stanie przebaczyć, sam siebie nie jest w stanie zbawić. I pierwszą rzeczą, którą musimy jakby usunąć, zniszczyć w swoim życiu, to jest właśnie to takie myślenie, że ja nie poproszę, ja się nie ukorzę. Prośba jest zawsze postawieniem się w takiej relacji zależności od tej osoby, którą prosimy. I myślę, że też tutaj Jezus na to wskazuje, że jesteśmy zależni, że jesteśmy zdani na Bożą łaskę. Proście, a będzie wam dane. Chciałbym przeczytać jako przeciwwagę do tego taki inny fragment Bożego Słowa, który dosyć mocno też mówi, chociaż skierowany do ludzi wierzących, jest dosyć mocno napisany. I list Jakuba, myślę, że to bardzo znane fragmenty i chciałbym te dwa miejsca pokrótce omówić. List Jakuba, 4 rozdział i od 3 czy końcówka 2 wersetu. Strona 1314, list Jakuba, 4 rozdział, koniec 2 wersetu i dalej. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli co? Każdy, kto prosi, otrzyma? Proście, a będzie wam dane? Ten werset, czy ten fragment, on wchodzi jakby głębiej. Idzie dalej i pokazuje też pewną naszą ułomność, naszego charakteru i że to nie, pewne rzeczy nie są takie proste, jak by się wydawało. Myślę, że każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, nawet jeśli nie jesteś człowiekiem wierzącym, mam nadzieję, że wszyscy są, ale wszyscy, myślę, prosimy i się modlimy, prawda? Każdy z nas ma jakąś tam listę rzeczy, o których prosi, modli się. Czasami to trwa kilka miesięcy, czasami nawet lata trwa. Słyszałem świadectwa ludzi, którzy mówili, że się dziesiątki lat modlili o swoich bliskich, o różne rzeczy. I każdy z nas ma taką listę, prawda? Mamy rzeczy, o które się modlimy. O swoich bliskich, rodzinę, dzieci, żonę, męża i tak dalej. O różne sprawy, które się pojawiają. Prosimy i modlimy się. I teraz pytanie, a jak jest z odpowiedzią? Czy to wygląda w ten sposób, jak czytaliśmy w Ewangelii Mateusza? Każdy, kto prosi, otrzymuje. Proście, a będzie wam dane. Czy to tak działa na zasadzie pewnego automatu? Tak jak wkładamy kartę do bankomatu, naciskamy kilka guzików, jeśli mamy środki na koncie, oczywiście to wychodzi stamtąd gotówka. Wiemy, że tak nie jest, prawda? I że to nasze życie wygląda troszkę inaczej. Kiedy modlimy się, kiedy prosimy, kiedy wołamy, kiedy przychodzimy do Boga z naszą modlitwą, z naszymi prośbami, czasami są to bardzo ważne prośby, czasami są jakieś takie błahe rzeczy, Czasami są rzeczy no, ważniejsze, a czasami są rzeczy naprawdę ważne, można powiedzieć, sprawy życia i śmierci. Kiedy naprawdę nam zależy i kiedy wołamy bardzo mocno do Boga. Myślę, że możemy jakby zobaczyć, że Bóg też kieruje się jakby swoją własną logiką i swoją własną jakby ma drogę też, jeśli chodzi o nasze modlitwy, prawda? I myślę, że tutaj też ma zastosowanie ten Boży fragment, który mówi o tym, że moje myśli nie są jak myśli wasze i moje drogi nie są jak drogi wasze. Bóg, czy Bóg słyszy nasze modlitwy? Czy Bóg słyszy, co do Niego mówimy? A czy Bóg wysłuchuje? Czy Bóg odpowiada na każdą modlitwę? Mamy różne tutaj swoje spostrzeżenia, swoje doświadczenia też. Mamy swój jakby pogląd na tą sprawę, prawda? Że uzbierało nam się w ciągu naszego chrześcijańskiego życia sporo doświadczeń. Mamy przykłady, myślę, takiej wspaniałej Bożej odpowiedzi. Ale mamy też takie sytuacje, takie przykłady, kiedy nie wiemy, co myśleć. Kiedy jesteśmy w rozterce, kiedy no jakby wydaje nam się, że Bóg się zastanawia, prawda? Albo no właśnie. I chciałbym, żebyśmy sobie jakby prześledzili kilka możliwych wariantów. Dlaczego? Czasami jest tak, że no, że jest odpowiedź bardzo szybko, niemalże natychmiast. I myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu takie przykłady, ale jest, wydaje nam się, że nie ma odpowiedzi, że Bóg nic nie mówi. I wiecie, to przypomina trochę tą sytuację, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i kiedy miał wrażenie, że Bóg go opuścił, Bóg go zostawił, Bóg nie interesował się nim. To, co Jezus wypowiadał, te słowa, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to jest cytat wzięty z jednego z psalmów, kiedy Dawid tak się czuł, chociaż no, Bóg przecież Dawida nie opuści, ale on miał wrażenie, kiedy to wszystko się mu zawaliło na głowę, kiedy nic nie było tak, jak powinno być. Nie widział rozwiązania, nie widział Bożej odpowiedzi i wtedy myślę, możemy mieć takie uczucie, że Pan Bóg nas zostawił, że się nie interesuje i jakby jest to takie myślenie, czy takie uczucie stoi w jawnej sprzeczności z tym, co wcześniej słyszeliśmy, że Bóg jest Ojcem, my jesteśmy dziećmi, a cechą Ojca jest to, dobrego Ojca, że nigdy nie ma takiej sytuacji, że on zostawia swoje dziecko, prawda? To jest coś, co się nie może wydarzyć w normalnej rodzinie i w normalnych relacjach, prawda? Nigdy ojciec nie zostawia dziecka. A żeby jakby podkreślić jeszcze to, Pan Bóg mówi w swoim słowie, że choćby ojciec i matka mnie opuścili, to co? Pan Bóg nas nie opuści. Choćby nawet kobieta zapomniała o swoim dzieciątku, to w relacji z Bogiem to się nie może wydarzyć. A jednak są takie momenty, kiedy się zastanawiamy, co się dzieje. Dlaczego tak jest? No cóż, otwórzmy sobie. Księga Izajasza, pierwszy rozdział. Czy Bóg może faktycznie nie słyszeć, nie myśleć, nie odpowiadać? Bóg może się, nie wiem, zatkać uszy, jak czasami nasze dzieci zatykają uszy, takim geście buntu, tak, żeby pokazać, że one nas nie słuchają. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, strona 750. Pan Bóg, który mówi, że ma dosyć świąt, ma dosyć ofiar, ma dosyć całopaleń. Pierwszy rozdział od 10 wersetu, może dłuższy fragment przeczytamy. Słuchajcie słowa Pana, księżęta Sodomcy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Cóż mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości waszych nowiów i świąt, nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. I teraz, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście mnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. I chociaż to zostało skierowane do odstępczego ludu izraelskiego, kiedy oni trwali w grzechu, w odstępstwie, w bałwochwalstwie, w różnych innych złych rzeczach, myślę, że to mówi pewną prawdę, bardzo oczywistą, którą gdzieś tam i tak czujemy. Grzech oddziela nas od Boga, prawda? Myślę, że mamy tą świadomość, kiedy upadniemy, kiedy nasza relacja z Bogiem jest nie taka, jaka powinna być. Wiemy, że nasza modlitwa, choćby najbardziej gorliwa, ona napotka pewien opór, prawda? Że Bóg nie będzie patrzył na nas tak, jakby patrzył, gdyby wszystko było dobrze. Kiedy mamy zepsutą relację z naszym dzieckiem, kiedy zbroi, kiedy zrobi coś złego, ono nie przyjdzie do nas z prośbą żadną, prawda? Dlaczego? Bo mamy gdzieś to w naszych sercach głęboko zakodowane, że najpierw trzeba co? Przeprosić, uregulować, a dopiero później można przyjść i prosić. I kiedy trwamy w grzechu, kiedy żyjemy w grzechu, jako ludzie wierzący, Bóg nie będzie wysłuchiwał nas. No chyba, że będziemy się modlić: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To jest jedyna modlitwa, która w takiej sytuacji ma sens. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie będziemy przychodzili, nie będziemy, myślę, mieli tej śmiałości i odwagi, żeby pomodlić się do Boga, przychodzić z jakimiś innymi prośbami, dopóki nie załatwimy tego, co należy. I myślę, że to jest ta sytuacja, o której możemy powiedzieć, że Bóg nie będzie wysłuchiwał nas w innych sprawach. Nie będzie, Bóg będzie czekał, aż załatwimy to, co powinniśmy załatwić. Może myślę być taka sytuacja, kiedy Bóg nie będzie odpowiadał, nie będzie tak życzliwie nastawiony do naszych próśb, kiedy my jesteśmy zbuntowani, kiedy zasmucamy Ducha Świętego, kiedy jesteśmy oddzieleni od Boga poprzez grzech. Dlatego myślę, że każdy wierzący ma taki bezpiecznik w swoim sumieniu, w swoim sercu, że kiedy coś jest nie tak, mamy ten pęd, to, żeby najpierw uregulować, prawda, relację z Bogiem, najpierw przyjść, poprosić o przebaczenie, przeprosić Boga, naprawić to, co wymaga naprawy, i dopiero wtedy, myślę, że znamy to uczucie, jak mamy wrażenie, że coś się otwiera dla nas, prawda? Że dopiero teraz Bóg jest otwarty i nastawiony na to, żeby wysłuchać naszej modlitwy. Jest to jedna z przyczyn, która może być powodem tego, że nasze modlitwy, one nie dochodzą do Boga. Nie. Myślę, że my nawet kiedy odważymy się pomodlić taką modlitwą faryzeusza, prawda? Modlitwą takiego hipokryty. Kiedy będziemy trwali w grzechu, a z drugiej strony będziemy mieli jakieś oczekiwania względem Boga, że nasza modlitwa i tak będziemy gdzieś mieli świadomość tego, że to jest nie tak, że coś tutaj nie gra. Druga rzecz. Czy Bóg może powiedzieć, czy Bóg może odmówić? Czy Bóg może powiedzieć, słuchaj, nie. My się modlimy bardzo gorliwie, bardzo długo. Może w jakimś tam nawet uniesieniu, czy jak to niektórzy mówią, na językach, czy w jakikolwiek inny sposób. A czy Bóg może powiedzieć, słuchaj, nie, nie da rady, nie zgadzam się. Czy Bóg może tobie i mi powiedzieć nie? Przecież jesteśmy Jego ukochanymi synami, córkami. Przecież czytaliśmy, proście, a będzie wam dane. Bóg ma prawo powiedzieć nie. Czytaliśmy o tym w liście Jakuba, prawda? Nie otrzymujecie, bo co? Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, bracia, siostry. Jest wiele złych próśb w naszym życiu. Jest wiele niewłaściwych próśb. Zdarza się, że źle prosimy. Zdarza się. Mamy swoje pragnienia, mamy swoje namiętności, mamy swoje plany. A Bóg może powiedzieć, słuchaj, nie zgadzam się. Czy Bóg ma prawo do tego? Skoro obiecał, że jak poprosimy, to nam da. Bóg ma do tego prawo. Tak jak ojciec ma prawo powiedzieć nie swojemu dziecku i nie musi czuć z tego powodu żadnych wyrzutów, bo to jest prawo ojca, tak samo prawem Boga jest tobie i mi powiedzieć nie. Dlaczego Bóg mówi nie? No tak jak czytaliśmy, czasami jest to zła prośba, po prostu. Jeśli będziesz się modlił, nie wiem, o najnowszy model Mercedesa, to Bóg ci go nie da, bo by cię zrujnowało koszty paliwa i naprawy tego samochodu, tak? Dla twojego własnego dobra. Albo żebyś się nie martwił i go nie pilnował dzień i noc, żeby ci go nie ukradli. Bóg wie lepiej, co jest dla nas potrzebne. Zgodzimy się z tym? Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. Chociaż no trudno takiemu małemu, 5-letniemu dziecku wytłumaczyć, że ojciec wie lepiej, co jest dla niego dobre. On tego nie rozumie. Tak samo my nie rozumiemy. My nie rozumiemy i nie wiemy, co jest dla nas lepsze. Bóg wie. I Bóg czasami odmawia. Czasami jest to zła prośba po prostu, a czasami jest tak, że Bóg ma swój powód. Że my nie wiemy, my nie rozumiemy, my myślimy, że dzieje nam się krzywda. My jesteśmy przekonani, że prosimy o dobrą rzecz. Wszyscy mówią, że to jest dobra rzecz, a Bóg mówi nie i nie daje. I no, są takie jakby klasyczne przykłady w Biblii, ja już to kiedyś też mówiłem. Bóg powiedział nie, kiedy Mojżesz prosił, żeby mógł wejść do ziemi obiecanej. Tak bardzo tego pragnął, tak bardzo chciał, całe życie, można powiedzieć, czekał na to. 40 lat prowadził naród izraelski po pustyni i 40 lat żył tą myślą. Był przekonany na 100%, że tam wejdzie. I co? I nie wszedł. Wiecie, to tak jakby sportowcowi 2 metry przed metą powiedzieć, no dobra, odwołujemy zawody. Cały, tak, i jeszcze pierwszy miał przekroczyć tą linię mety. Coś niesamowitego, coś nieprawdopodobnego coś, co nam się nie mieści w naszym ludzkim zrozumieniu. Wiecie, mi tak jest szkoda Mojżesza. Wiele razy zastanawiałem się, no co Bogu zależało, prawda? No przecież wystarczył ten kilka godzin na to, żeby sobie przeszedł przez ten Jordan, pochodził, popatrzył, pocieszył się. A jednak Bóg powiedział nie i trzeba uszanować Bożą decyzję, chociaż nie znamy powodu. No, no wiemy, że Mojżesz, że to była jakby kara czy konsekwencja tego, że zamiast przemówić do skały, uderzył tą laską, tak, nie uczcił Boga tak jak należy. No ale pomyślmy, przez te 40 lat takiej bezwzględnej wierności na pustyni, tej ciężkiej pracy, znoszenia tego trudnego narodu, myślę, że Mojżesz zasłużył sobie na to, aby tam wejść, ale Bóg powiedział nie. I jedyne, co możemy zrobić, to możemy jakby przyznać, że Bóg ma rację, że On się nigdy nie myli, że Bóg ma do tego prawo, że może zrobić wszystko, co zechce. Nawet jeśli powód jest tylko znany Bogu, my powinniśmy to uszanować i przyjąć Bożą decyzję, czasami z ciężkim sercem, ale z takim też nastawieniem, że Bóg wie lepiej niż my, że my dlatego tak myślimy, dlatego jesteśmy rozczarowani czy rozgoryczeni, że nie rozumiemy, że nie widzimy tego, co Bóg widzi, że nie wiemy tego, co wie Bóg. I po prostu, no, Bóg mówi nie. I my możemy to przyjąć. Apostoł Paweł też się modlił. 3 razy. W sprawie, no, miał jakiś problem, tak? Cierń. I co Pan Bóg powiedział? Nie mów więcej, nie proś mnie więcej o to. Koniec. Nawet mnie nie proś. Myślę, że takich przykładów jest więcej, nie tylko w życiu tutaj ludzi, którzy są opisani w Biblii, ale również w naszym życiu, kiedy Bóg mówi po prostu nie. My chcemy, my bardzo chcemy, wiemy, że to by było dobre, pożyteczne i tak dalej. Pan Bóg mówi nie. Kiedy apostoł Paweł wszedł z Ewangelią, też chcieli gdzieś iść, gdzieś głosić Słowo Boże. Co się stało? Duch Święty powiedział nie, nie pójdziecie tam. Tam nie będziecie głosili Słowa Bożego. Dzisiaj ktoś by powiedział, głoszenie Bożego Słowa bezwzględnie jest rzeczą dobrą, właściwą. Tutaj nawet nie ma co dyskutować, a jednak mamy przykłady, kiedy Pan Bóg miał inny plan, kiedy Duch Święty zmienił plany apostoła Pawła i nie pozwolił mu głosić Ewangelii. Trudno to zrozumieć, ale trzeba się z tym pogodzić, że tak jest. Myślę, że czasami jest to takim osobistym dramatem dla człowieka, kiedy Pan Bóg mówi nie w pewnych rzeczach, ale myślę, że trzeba uznać Bożą odpowiedź, trzeba uszanować i jakby przyjąć, że Bóg ma ważny powód, którego dzisiaj nie znamy. Kiedyś się dowiemy, ale dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak jest. Ostatnio czytaliśmy taki werset, który mówił, że Pan Bóg może uczynić daleko więcej ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. I to jest związane z tym kolejnym powodem, kiedy Bóg daje odpowiedź, ale nie po naszej myśli. Wiemy, jakie to jest uczucie, kiedy się modlimy o coś bardzo konkretnie. Nie wiem, może ktoś się modli o jakąś osobę, tak, albo o jakąś inną rzecz, a Bóg odpowiada na modlitwę, ale nie tak, jak my myśleliśmy. Prawda? I to trochę przypomina takie postawy, takie myślenie tych uczniów, którzy szli sobie w drodze i stanął przy nich Jezus, prawda? I oni szli do Emaus chyba i Jezus stanął przy nich i no i tam się wywiązała rozmowa, no i tam też o Jezusie i oni powiedzieli takie zdanie. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Prawda? I czasami jest tak w naszym życiu, że my modląc się o coś, już się czegoś spodziewamy. Prawda? Już widzimy, że Bóg powinien to zrobić tak i tak, bo tak będzie najlepiej. A Bóg robi całkiem inaczej. Może być, możemy mnożyć przykłady, no nie wiem. Ktoś może się modlić na przykład o ewangelizację innych ludzi, tak? Żeby Bóg użył go do zwiastowania Ewangelii. No i może się stać, że człowiek złamie nogę i pójdzie do szpitala. I oto ma okazję, żeby zwiastować Ewangelię. Ma czas, żeby dużo czytać Biblii, dużo się modlić i rozmawiać z ludźmi. Pewnie nie o to nam chodziło, tak? Żeby Bóg użył nas w ten sposób, ale może się coś takiego wydarzyć. Wiecie, i czasami Pan Bóg odpowiada zupełnie inaczej, niż my się spodziewaliśmy. My się spodziewamy, że to będzie tak i tak, a Bóg ma swój plan, Bóg ma swoją drogę, Bóg ma swój pomysł, Bóg ma swój sposób, żeby osiągnąć pewne cele. I to jest kolejna rzecz, kiedy Pan Bóg robi to, co chce. Żydzi też kiedyś poprosili Jeremiasza, żeby się modlił. Ja już chyba podawałem też ten przykład. Czy mają iść do Egiptu, czy nie? Ale już mieli wszystko przygotowane, żeby iść do Egiptu. Modlili się o to, żeby Bóg powiedział im, żeby zrobili to, co oni i tak chcieli zrobić. To nie jest właściwa postawa. Kiedy przychodzimy w modlitwie do Boga, kiedy modlimy się, kiedy prosimy, żeby Bóg odpowiedział, musimy jakby swoje plany odłożyć na bok. Musimy otworzyć serce, otworzyć oczy i przyjąć Bożą odpowiedź taką, jaką ona jest. I wiecie, i to jest jeden z powodów, dla których, tak jak mówi Jakub, nie macie, bo nie prosicie. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że człowiek nie ma, bo nie prosi. Ale wiecie, jeśli traktujemy poważnie Pana Boga, to może nam czasami towarzyszyć obawa przed tym, żeby Boga nie prosić. Wiecie dlaczego? Bo możemy się obawiać Bożej odpowiedzi. Kiedy się nie modlimy, nie prosimy, Bóg nic nie mówi, żyjemy sobie cichutko swoim życiem, nie wyróżniamy się z tłumu, może nikt nas nie zauważy, może nikt nie będzie wiedział o naszym istnieniu i tak jest nam dobrze. Kiedy zaczynamy się modlić, musimy mieć świadomość, że możemy poruszyć pewną, no nie powiem, że lawinę, ale uruchomić pewien proces, kiedy Bóg zacznie działać w naszym życiu. Czy jesteś gotowy, bracie, na to, aby pomodlić się taką modlitwą? Panie Boże, zrobię to, co chcesz. Pójdę tam, gdzie chcesz. Będę pracował tam, gdzie chcesz. Będę spotykał się z ludźmi, z jakimi ty chcesz. Możesz zrobić z moim życiem cokolwiek zechcesz. Oto jestem. Stoję gotowy. Użyj mnie według swojej woli. Tak, jak będzie ci pasowało. Zostawię pracę, zostawię dom. Czy ktoś z nas się modlił kiedyś taką modlitwą? Że Bóg może zrobić z nim, co chce, może użyć go w jakikolwiek sposób chce? Nie macie, bo nie prosicie. Czasami boimy się poprosić. Czasami boimy się pomodlić, bo się boimy Bożej odpowiedzi, że to zburzy ten nasz ładnie poukładany świat, że to będzie wymagało od nas żeby coś zrobić albo żeby czegoś nie zrobić. Że boimy się, że Pan Bóg bardzo konkretnie odpowie w sposób, który nam się nie będzie do końca podobał. Tak jakby Bóg chciał nam zrobić krzywdę. Tak jakby Pan Bóg chciał nas ograbić albo obrabować z tego, co mamy. Pomyślmy. Tracimy obraz czasami tego miłującego Ojca, który chce naszego dobra tylko i wyłącznie i robi wszystko to, co robi. Robi dla naszego dobra. Taki tekst kiedyś przeczytałem, który mówi w ten sposób: wszystko to, co robi Bóg, jest z miłości. Jest tak nawet wtedy, kiedy tego nie rozumiesz. Wszystko to, co robi Bóg, jest z miłości. Nie modlimy się, bo się boimy, bo nie widzimy tego Boga, który wszystko to, co robi w naszym życiu, robi z miłości. No i taka najgorsza rzecz, jaka może nam się przydarzyć, to już troszkę powiedziałem na ten temat. Nie macie, bo nie prosicie. Nie masz, bo nie prosisz, a mógłbyś mieć. Jak wiele rzeczy ominęło mnie i ciebie tylko dlatego, że nie prosiliśmy. Jak wiele błogosławieństw, jak wiele darów, jak wiele wspaniałych możliwości. Biblia mówi, że Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Pan Bóg mówi, żebyśmy prosili, żebyśmy przychodzili. Wyobrażacie sobie sytuację w waszych domach, kiedy powiecie swojemu dziecku: proś o co chcesz, przychodź do mnie dzień i noc, możesz prosić mnie o co tylko zechcesz. Bóg tak mówi. Bóg tak mówi do nas. Proś, przychodź, módl się. Jestem kochającym Ojcem. Możesz powiedzieć do mnie: tato. To tak, wiecie, jakbyśmy mieli na naszej karcie bankomatowej nieograniczoną sumę, którą możemy sobie brać z bankomatu. No, z Bogiem to tak nie działa, ale pomyślmy, Boga możemy poprosić o wszystko. O wszystko, o cokolwiek. O każdego człowieka. Nawet tego najbardziej przekreślonego w oczach innych ludzi. O naszych bliskich, którzy już jakby nie dają nam nadziei na to, że będzie inaczej. O swoje własne życie. O grzech, z którym się borykasz i który ciągle gdzieś tam powraca. O nierozwiązaną sytuację. Jakże często nasze modlitwy umierają po pewnym czasie i nie prosimy. Gdybyśmy tylko wiedzieli, jak życzliwie jest do nas nastawiony nasz Ojciec. Nie da nam niczego, co będzie dla nas złe, a jednocześnie ma przygotowane wspaniałe rzeczy, które też może nie są do końca takie, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale pomyślmy, że Bóg może uczynić daleko więcej niż Go prosimy albo o czym myślimy, daleko więcej. Możemy żyć daleko więcej błogosławionym życiem niż dzisiaj. Możemy być daleko więcej bliżej Boga niż jesteśmy dzisiaj. Możemy żyć daleko więcej pełnym, obfitym życiem niż żyjemy dzisiaj. Czy to nie są rzeczy, o które warto się modlić? Jeszcze raz, na koniec powrócę do tego, co Jezus powiedział. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, pukajcie, kołaczcie. To nie jest tak, jak my czasami, że mamy dosyć tych próśb, modlić, chcemy odpocząć, odetchnąć. Jest dokładnie odwrotnie. Bóg czeka, aż przyjdziesz do Niego. Zobacz, jak wiele rzeczy kładzie na Twoje serce. Ludzi, o których można się modlić. Wiecie, to jest trud, to jest wysiłek. To nie jest tak, że to czas będzie upływał tak przyjemnie, jak przed telewizorem albo przed komputerem. To jest wysiłek, to jest praca, to jest mozu, to jest obowiązek. Ale wszystko to, co wartościowe w naszym życiu, bierze się z wysiłku. Samo nic nie przychodzi. Jeśli będziesz pracował, jeśli będziesz podejmował ten trud, modlitwy o siebie, o innych, będą efekty. Bóg oczekuje tego ode mnie, od ciebie. Także bracia, życzę sobie i wam, abyśmy prosili, abyśmy mądrze prosili, abyśmy traktowali naszego Boga poważnie, ale też, żebyśmy dali Mu swobodę działania w naszym życiu. Boże, rób, co chcesz. Rób, co chcesz. Jestem do Twojej dyspozycji. Cokolwiek to będzie, bez względu na to, jaką cenę będę musiał zapłacić, żadna cena nie jest zbyt wysoka, aby żyć takim życiem zgodnym z Bożą wolą. Aby być w miejscu, w którym Bóg chce, żebym był. Aby robić to, co Bóg chce, abym robił. Prawda? Jakże inaczej wyglądałoby nasze życie, niż wygląda dzisiaj, gdybyśmy potrafili się modlić taką modlitwą już ileś lat wcześniej. Warto zacząć dzisiaj, w tym momencie, jeśli do tej pory się nie modliliśmy w ten sposób, warto zacząć od miejsca, w którym jesteśmy. Nie myślmy o tym, co było. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Amen.